Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Właściwie rozpoczął się wyścig o prezydenturę w Gorzowie. Czy w Pani opinii kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Pieńkowski, ma szansę realnie powalczyć z obecnym prezydentem Gorzowa?
Prawo i Sprawiedliwość zawsze wystawia kandydatów, którzy rzeczywiście walczą o prezydenturę albo o osiągnięcie określonych celów. I Sebastianowi tu w tym zakresie absolutnie niczego nie brakuje. To jest polityk okrzepły, polityk mający naprawdę spore doświadczenie samorządowe, a równocześnie dysponujący takim potencjałem, którego oczekują wyborcy, czyli ma długą też drogę taką przed sobą, bo to jest ciągle bardzo młody też polityk z dużym doświadczeniem w pracy w tych komisjach gospodarczych, przewodniczący Rady Miasta, więc też umocowany, więc z atutem doświadczenia w zarządzaniu instytucjami, bo dziś jest dyrektorem też, więc to wszystko jest niezwykle ważne. To poważna, naprawdę dobra kandydatura na prezydenta Gorzowa.
Jakimi tematami w Gorzowie powinien zająć się kandydat Prawa i Sprawiedliwości, żeby skutecznie walczyć w kampanii? Bo wiadomo, że prezydent Gorzowa ma środki i siły, żeby móc walczyć o reelekcję, a kandydat PiS-u?
No nie jest to moja rola, żebym dzisiaj kreśliła ramy programowe Sebastiana Pieńkowskiego i zdradzała tajemnicę naszej oferty programowej, ale na pewno musi być to kreślenie wizji rozwoju miasta kreślone nie na krótką metę, nie na te 2-3 lata, nie tylko na to, żeby wygrać kampanię wyborczą, ale strategię rozwoju taką naprawdę przyszłościową. To nie może być polityka krótkoterminowa, to musi być wizja rozwoju miasta.
A jakie cele Prawo i Sprawiedliwość w Lubuskiem stawia sobie na nadchodzącą kampanię i wybory?
Oczywiście naszym celem takim nadrzędnym jest wygranie tych wyborów parlamentu regionalnego, a więc kluczowe są tu wybory do sejmiku województwa i tu następuje pełna mobilizacja, więc najlepsi nasi kandydaci znajdą się na listach do sejmiku. Uważamy, że po tych latach monopolu jest czas naprawdę na zmianę, ale na zmianę, o której my określamy, że to musi być dobra zmiana i zrobimy absolutnie wszystko, że te wybory również w województwie lubuskim, gdzie wcale nam nie jest tak łatwo,
no,
żeby wygrać.
Sondaże pokazują, że koalicja obecna rządząca województwem ma szansę utrzymać władzę, więc Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się mocno postawić.
Gdybyśmy sięgali też do tych sondażowni i do tego, co one prognozowały przed poprzednimi wyborami, zarówno parlamentarnymi, jak i samorządowymi, to okazuje się, że to potem inaczej wygląda. Oczywiście nie lekceważę wyników sondaży, ale nie przywiązuję się do nich nadmiernie. Najważniejszy jest ten moment, w którym wrzucamy kartkę do urny wyborczej. I tak jak powiedziałam, monopol, jednowładztwo takie niczemu nie służy. Dobra byłaby zmiana również w województwie lubuskim. Mamy wiele atutów. Proszę też pamiętać, że dzisiaj dobra współpraca między stroną rządową a samorządem województwa jest gwarancją realizacji wielu poważnych projektów, jest szansą na rozwój regionu.
Chociaż część samorządowców pyta, dlaczego na przykład obniżono im wynagrodzenia. Bo to też była ostatnio kwestia, która samorządowców obchodziła.
Ale jak widać na przykładzie Warszawy i też nie tylko, samorządowcy znaleźli sobie sprytne obejście, w wyniku czego ich wynagrodzenia spadają o kwoty, powiedziałabym, śmieszne, więc no nie epatowałabym tu tymi obawami o wysokość wynagrodzeń, bo jak widać potrafią się w takiej sytuacji odnaleźć i obejść te przepisy.
Pani minister, minimalne wynagrodzenie pójdzie w górę od przyszłego roku. W zeszłym roku o 100, teraz 120. Pani resort chciał więcej. Od 2250 będzie 2220. Dlaczego taka decyzja?
Dlatego, że to są decyzje, które są wynikiem porozumienia. To nie jest decyzja tylko i wyłącznie jednego ministra odpowiedzialnego za pracę, ale całej Rady Ministrów. I w wyniku wspólnych konsultacji jest propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia, o też niemałe, bo 5,7%, a więc o kwotę 120 zł wyższą niż to było w tym roku. Pamiętajmy też, że stawka godzinowa z 13,70 wzrośnie do 14,50 od nowego roku co najmniej. A przypomnę, że jak startowaliśmy z tym, że wprowadzaliśmy minimalną stawkę godzinową, co jest zupełnie, absolutnie nowym rozwiązaniem, tak, w polskim systemie, to mówiliśmy o stawce godzinowej 12 zł. Dzisiaj albo od 1 stycznia 2019 będzie to już 14,50. Naprawdę to wygląda zdecydowanie lepiej niż te stawki godzinowe, które obowiązywały kiedyś, te 5 zł, 6 zł, czy nawet mniej. A również relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia jest na poziomie do tej pory niespotykanym. Pamiętajmy też o tym, że propozycja strony rządowej została skierowana do Rady Dialogu Społecznego.
Właśnie, chciałem to zapytać, czy pani przewiduje, że Solidarność, OPZZ tutaj będzie jakaś... Bo Solidarność mówi, że to nie jest wystarczające, że to trzeba więcej. OPZZ mówi podobnie. Przewiduje pani tutaj kłopoty?
Ja znam kwoty, które zostały zaproponowane zarówno przez NSZZ Solidarność, jak i OPZZ. Związki zawodowe zawsze będą stawiały wyższe oczekiwania. Taka jest ich też naturalna rola. Pracodawcy tu nie są rozrzutni. Proponują takie ustawowe minimum. Myślę, że o to porozumienie będzie niezwykle trudno, no ale nie możemy z góry zakładać, że ono jest niemożliwe. No, to jest taka cała sztuka negocjacji. W każdym razie Rada Dialogu Społecznego, partnerzy społeczni mają ten ustawowy czas 30 dni od momentu, kiedy propozycja rządowa została im przekazana. No i czekamy, aż ten termin minie. Może będzie uzgodnienie? Zobaczymy, poczekajmy.
Solidarność proponuje 2278,50 zł, OPZZ 2383 zł. Związkowcy mówią, że skoro jest wzrost gospodarczy, jest rynek pracownika, to dlaczego nie da się z tego systemu wycisnąć więcej?
No ale zawsze musimy się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że tą relację, która jest takim celem związkowców, a więc dążeniem do 50% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do przeciętnego, naprawdę nie jest tak daleko, bo jeżeli jesteśmy na poziomie prawie 47% przy tej propozycji, no to nawet realizacja tak trudnego celu musi odbywać się też etapowo i myślę, że to się odbywa. No, wzrost będzie dotyczył kwoty 120 zł. W zeszłym roku wzrost minimalnego wynagrodzenia był o 100 zł. W pierwszej turze to propozycja wynosiła 80 zł wzrost. Potem ostatecznie był to wzrost o 100 zł. Dzisiaj punktem wyjścia czy propozycją rządową jest 120 zł. Więc myślę, że to minimalne wynagrodzenie rośnie w Polsce tak szybko jak nigdy dotąd, bo rośnie rok do roku.
Bardziej, że no, dotyczy to według GUS-u liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie wysokości płacy minimalnej to 1,5 miliona osób.
Tak, ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że Polacy odczuwają większą stabilność zatrudnienia nie tylko dzięki temu, że wprowadziliśmy stawkę godzinową, bo to służyło ograniczeniu nadużywania umów cywilnoprawnych, ale również likwidacji syndromu pierwszej dniówki. Tą zmianę wprowadziliśmy 1 września 2016 roku i dzisiaj jak rozpoczynamy pracę, to musimy mieć już zawartą umowę, a nie tak jak kiedyś bywało, że ciągle ta umowa była niezawarta, ciągle jakby zatrudnienie było nielegalne, powiedzmy sobie uczciwie, w szarej strefie. Więc jakby wprowadzono takie regulacje, które poprawiają nam to poczucie stabilności na rynku zatrudnienia, na rynku pracy. No i mamy tą ciągle bardzo dobrą sytuację.
Podniesienie płacy minimalnej wiąże się z wydatkami budżetu państwa, tak zwane podwiązki, jeśli się nie mylę. Ile to będzie kosztowało ministerstwo?
Te podwiązki to są wydatki rzędu 215 milionów złotych w skali roku, ale pamiętajmy, że mówiąc o tych wydatkach, myślę tu o stronie budżetowej, ale są też wydatki pozostające po stronie pracodawców, przedsiębiorców i one to są znacznie wyższe. Minimalne wynagrodzenie pod to jest związane również wypłaty przy zwolnieniach grupowych, które wynoszą maksymalnie 15-krotność płacy minimalnej. Dodatek za pracę nocną, wynagrodzenie za czas przestoju, również wymiar zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, więc jakby te skutki finansowe nie odnoszą się tu wyłącznie w tej części budżetowej, o której przed chwileczką mówiłam, ale ja oczywiście czekam z wytęsknieniem na te wszystkie dane dotyczące wzrostu wynagrodzenia. Dzisiaj o godzinie 10 będziemy mieli dane GUS-owskie o wzroście wynagrodzeń za maj w przedsiębiorcach zatrudniających do 9 osób. I tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce jest spore, chociaż okazuje się, że Czesi mieli je jeszcze większe, więc chciałby, żebyśmy tu rywalizowali tym wynagrodzeniem również Czechami.
A sprawa wyliczania stażowego do płacy minimalnej, czy to się uda załatwić w perspektywie najbliższych lat?
Ale to pamiętajmy o tym, że po pierwsze wprowadziliśmy tą minimalną stawkę godzinową, ale również zlikwidowaliśmy subminimum, czyli możliwość zatrudnienia w pierwszym roku pracownika, wynagradzając go na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia i również z minimalnego wynagrodzenia wyjęliśmy dodatki za pracę nocną i myślę, że przyjdzie taki następny etap, w którym zmierzymy się z tym stażowym. Ja oceniam to jako no, głęboko niesprawiedliwe jednak, że te składniki stanowią część minimalnego wynagrodzenia, ta wysługa lat dla pracownika, ale musimy tu bardzo dokładnie policzyć obciążenia finansowe, skutki finansowe. I przede wszystkim muszę mieć przygotowaną propozycję, ewentualną zgodę Rady Ministrów. Póki co w tym roku się do tego nie przymierzamy.
Waloryzacja rent i emerytur. Pytanie, czy w następnym roku ten wskaźnik może być podwyższony o taki, jak waloryzowany jest kapitał emerytalny? Bo wtedy byłoby to 8%, a nie 3% jak teraz.
No proszę sobie wyobrazić, że mówiąc o tym, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na następny rok to jest 103% 26 setnych, a skutek finansowy tej regulacji to jest ponad 6 miliardów złotych, prawie 7, 6 miliardów 860 milionów złotych, to jeżeli mówimy o waloryzacji na poziomie 9%, no to skutek finansowy byłby no 2,5 raza większy niż to, pewnie sięgający rzędu 15 miliardów złotych. I pamiętajmy też, że waloryzacja dotyczy wszystkich świadczeń emerytalnych, a to, co jest dla nas społeczną taką troską, to jest troska o te najniższe świadczenia, które szereg Polaków pobiera, bo najniższa emerytura wynosi 1029. Jeżeli przeciętna emerytura wzrośnie w wyniku tej waloryzacji procentowej, o której mówiłam, o ponad 73 zł, to procentowy wzrost najniższych świadczeń odnosi się do kwoty niewiele wyższej, ponad 33 zł. Pracujemy też tu nad takim mechanizmem, który pozwoliłby zachować siłę nabywczą świadczenia emerytalnego, a równocześnie wsparłby też emerytów, którzy pobierają te niższe świadczenia. Myślę, że waloryzacja tym wskaźnikiem, o którym mówił pan redaktor, nie wchodzi w grę.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była państwa.
Dziękuję za uwagę.